strach by się skwalifikował.
Braterstwa znów zeszliśmy się, żeby rozważać Słowo Boże. Nasze zgromadzenia są jedynie i wyłącznie w tym celu, żeby się tym Słowem Bożym pocieszać. Nawet jak mamy napis, nie opuszczajcie społecznego zgromadzenia naszego, jako niektórzy obyczaj mają, ale to tym więcej i więcej widzicie, że się ten dzień przybliża. To gdyby ten dzień już był, to ten tekst byłby już aktualny? To nie był. My wiemy, że zaranie, świt tego dnia to już jest. Ale dzień faktyczny to się rozpocznie, jak wzejdzie słońce. I my tego słońca to oczekujemy. W obietnicy Bożej my mamy być częścią tego słońca. Proszę braterstwa, a oczekując na ten dzień, to my oczekujemy, proszę braterstwa, na czas naszego ognia. A to jest jedna z największych nadziei ludu Bożego, którego Bóg wybiera w tym czasie, kiedy zło panuje. My oczekujemy na ten dzień, na dzień wejścia naszego do tej arki. Bo wejście do arki synchronizuje jedno z drugim, jeden czas. To będzie dzień, w którym te niebiosa z wielkim trzaskiem przeminą, a ziemia i rzeczy, które na niej są, spalone będą. To będzie właśnie ten straszny potop, który przyjdzie wtedy, kiedy najmniej się go będą spodziewać. Dlatego też ja dzisiaj znów wziąłem ten temat o potopie. Niedawno miałem ten temat. Ale trzeba pewne szczegóły i w ogólnym zarysie przypominać sobie, bo my żyjemy w tym czasie. I musimy mieć ustawiście na pamięci, jakie są nasze obowiązki, jak były kiedyś Noemu. Podstawą naszego rozważania będzie Księga Pierwsza Mojżeszowa, 6 rozdział, wiersz 13. I rzekł Bóg do Noego: koniec wszelkiego ciała przyszedł przed oblicze moje, bo napełniona jest ziemia nieprawością od oblicza ich, przetoż je wytracę z ziemią. Koniec. Po hebrajsku kes. Koniec. Tam w pewnym miejscu do proroka Amosa to Bóg powiedział: przygotuj sobie kosz owoców letnich. A ten kosz owoców letnich to jest wyraz hebrajski kais. Uczynię kes. To znaczy kais i kes są podobne do siebie słowa. Dojrzały owoce. Dojrzał Izrael do czego? Do zniszczenia. Przeto przyjdzie kes na ten dojrzały naród. I tutaj widocznie ten stary dojrzał do końca. Bóg mówi: kes będzie tego wszelkiego rodzaju. Bezwzględnie to jest mowa o potopie. To są pierwsze słowa, które Bóg wypowiedział o potopie. Pierwsze. Najpierwsze w Piśmie Świętym. Potop, było dużo potopów, ale my mówimy o potopie tak zwanym wielkim potopie. Wielki potop. My wiemy, że i Polska też ma swoje różne potopy, jak wiosna jest bardzo obfita w wodę. Ale to był wielki potop. Tak. A najstarsze historie potwierdzają, że taki był. Tak. Świadectwo biblijne jednakowoż jest ze wszystkich świadectw najstarsze i ono jest oryginalne pierwsze. Czy możemy polegać na datach przypisywanych przez uczonych różnym tabliczkom tej gliny, które były odkryte w ruinach Niniwy? Uczeni, proszę, baterstwa szukają starszych jeszcze źródeł niż Biblia. Starszych jeszcze źródeł. Bo oni chcą dowieść, że list biblijny, jaki jest, to został sporządzony ze starszych jeszcze źródeł, którzy ludzie sobie ułożyli. Że Biblia nie jest tym najstarszym i oryginalnym świadectwem. Dlaczego? Dlatego też oni w myśl swoich fantazji tysiące lat do starożytności tego potopu. No i oczywiście automatycznie są w sprzeczności z zapiskami biblijnymi, które wyraźnie, poważnie, precyzyjnie pokazują fakt i czas potopu. Pismo Święte wyraźnie pokazuje genealogię od Noego do Abrahama, od Abrahama do Mojżesza. I to wszystko jest jasno przedstawione i człowieka nieuprzedzonego, czytającego Biblię, może utwierdzić w prawdzie, że to jest jedyna podstawa informacji o tak dawno, dawno przeczeniach ludzkości. Biblia jest rekordem, który pobija wszystkie jakiekolwiek inne zapiski babilońskie, jakie spotykamy w tych właśnie tabliczkach glinianych. I tu mamy jedno Biblia, drugie uczeni, ich smak. A tu smak Biblii i precyzyjne stwierdzenie tych rzeczy. Pod tym względem, proszę baterstwa, jesteśmy ostrzegani przez Pismo Święte. I tak jak apostoł Paweł w liście do Koryntów w pierwszym dziale, a wierszu 19 to mówi: albowiem mądrość tego świata głupstwem jest u Boga, bo napisano: który chwyta mądrych w chytrości ich. Bóg jest, to powiedzmy takie niedoskonałe porównanie, dorosły człowiek, bardzo mądry, a ludzie to są tak jakie niemowlątko. Jakby to chciało te niemowlątko człowieka dojrzałego, dorosłego, znającego wszystko, usiedlić w słowie i dowiedzieć, że ten stary nie ma racji. To przecież ten stary człowiek to wie, do czego to dziecko zmierza. Tak samo jest i z Bogiem, i z tymi uczonymi. Musimy wiedzieć, że ta mądrość ludzka to jest głupstwem u Boga. 1 Koryntów, 2 rozdział, a wiersz 14 to mówi: ale cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego. Wiem, mu są głupstwem, nie może ich pojąć, przeto iż duchownie bywają rozsądzane. A tegoż samego listu, 1 rozdział, 19 do 21 mówi: bo napisano: wniwecz obrócę mądrość mądrych, a rozum rozumnych odrzucę. Gdzież jest mądry, gdzież jest uczony, gdzież badacz wieku tego? I zali w głupstwo nie obrócił Bóg mądrości świata tego? Albowiem ponieważ przez mądrość Bóg w mądrości Bożej świat nie poznał Boga przez mądrość, upodobało się Bogu przez głupie kazanie zbawić wierzących. A więc widzimy. Uczeni usiłują zbić wiarę Żydów i chrześcijan odnośnie świadectwa Pisma Świętego, a szczególnie tego potopu. Oni ignorują w ogóle wszelkie objawienie. Oni ignorują istnienie osobowcy. Tak. I oni atakują tą pierwszą księgę mojżeszową, udając, że są zdolni odróżnić splatanie się dwóch odrębnych opisów. Oni mówią, że Pismo Święte ma dwa odrębne opisy o potopie. I jeden się sprzeciwia drugiemu. Jakoby jeden mówił inaczej troszkę, drugi troszkę inaczej. I mówią, że to stworzyli ludzie i to stworzyli ludzie. A dopiero w późniejszym czasie to zostało złożone. I to w Biblii, we wszystkich podręcznikach teologicznych Oni w ten sposób rozumując osłabiają wiarygodność Pisma Świętego. Osłabiają natchniony jej opis. Wyłuskują tą nadprzyrodzoność z Pisma Świętego i zostawiają tylko ludzką, zwykłą historię nadprzyrodzoności. Ale między pisarzami są ludzie mądrzy też. Bóg ma i wśród ludzi też mądrych naukowców. I tak pewien pisarz Peloubet mówi: sprzeczności lub krytyka pochodzą od tych, którzy nie tylko widzą dwa opisy, lecz uważają za rzecz naturalną, iż każdy z nich stanowi całość. Tradycje babilońskie o potopie, które wielu krytyków uważa za źródło opisu biblijnego, zawierają połączony opis. Tradycje o potopie są prawie powszechne, z wielkim prawdopodobieństwem szczerze. Najważniejszy z nich jest opis chaldejski, napisany na glinianych tabliczkach odkrytych w ruinach Niniwy, obecnie znajdujących się w Muzeum Brytyjskim. W geologii nie ma niczego do dyskredytowania historii o potopie, dużo do potwierdzenia tego faktu. Inny pisarz, Le Normand, mówi: opis o potopie jest powszechną tradycją, którą znajdujemy we wszystkich odgałęzieniach rodziny ludzkiej, z jedynym wyjątkiem czarnej rasy. U Murzynów nie ma opisu o potopie. Tradycja wszędzie tak dokładna i zgodna nie może się opierać na urojonym micie. Musi więc być wspomnieniem rzeczywistego i strasznego wydarzenia. W pobliżu pierwotnej kolebki rodzaju ludzkiego, i to przed rozdzieleniem się rodzin, z których powstały główne rasy. Zapiski babilońskie dotyczące opisu potopu w porównaniu z opisem biblijnym mają rzeczywiście małą wartość. I tu wyraża się pewien profesor Wricht i mówi tak: należy zauważyć, że tabliczki z pismem klinowym zawierające opis potopu, sporządzony z zapisków babilońskich 1800 do 2000 przed Chrystusem, łączą się w jedno opowiadanie i zasadniczo zachowują ten sam porządek, jaki znajduje się w pierwszej księdze mojżeszowej, tak w dokumencie elohistycznym, jak i w jehowistycznym. Wielu krytyków były połączone w jedną całość dopiero po wygnaniu z kraju, to znaczy Żydzi, jak byli wygnani z kraju, to dopiero wtedy na obczyźnie połączyli te dwa opisy. W tym porównaniu mamy prawie dowód naukowy, że ci krytycy błądzą w ich wnioskach opartych na analizie literacko. Usiłowania więc dowiedzenia, że są dwa połączone opisy pierwszej księgi mojżeszowej, zawierające niezgodne chronologie, są tylko przypuszczeniem niczym nieuzasadnionym, ponieważ opisy te mogą być bardzo łatwo uporządkowane w jedną przerwaną chronologiczną tablicę. Otóż problem, dobrze żebyśmy wiedzieli, co to znaczy dokument jehowistyczny i dokument elohistyczny. Są miejsca w tych pierwszych rozdziałach Pisma Świętego, w których nie ma słowa Jehowa. Natomiast jest słowo Elohim, Bóg. W pierwszym rozdziale słowa Jehowa tylko jest Elohim. I stworzył Elohim wszędzie. Natomiast w innych rozdziałach już jest Jehowa. Są miejsca, gdzie jest opis na przykład o potopie. W szóstym rozdziale, ten co ja zacytowałem aż do 20, to tam jest mowa. Mówią, że to jest urywek elohistyczny. Natomiast w siódmym rozdziale, gdy Bóg mówi: wejdź do arki, ty i zwierzęta i tak dalej, to już jest mowa, że tam powiedział Jehowa. A ponieważ są pewne różnice między tym pierwszym głosem Bożym, Elohim, różnica jest między tym, co potem powiedział Jehowa, to oni mówią, to są dwa zapiski. Jedni wierzyli w Elohima, stworzyli tak. Drudzy wierzyli w Jehowę, stworzyli tak. I to jest osobne, i to jest osobne, i każde odrębne. Ale Pismo Święte, czy ono może być odrębne? Czy ono nie ma ze sobą jednej ciągłości? Czy nie ma ciągłości między pierwszą księgą Mojżeszową a ostatnią księgą objawienia? Jakżeż można w ten sposób dzielić? To tylko może dzielić człowiek, który chce być mądrzejszy od Pisma Świętego. Proszę braterstwa, Pismo Święte o potopie wyraźnie bardzo mówi. Nawet te babilońskie zapiski nie mają takich wyraźnych i precyzyjnych zapisków. Na przykład, jaki był ten okres potopu? Jest bardzo szczegółowy właśnie opis Biblii o potopie. W pierwszej księdze Mojżeszowej, w 7 i 8 rozdziale, i wykazuje, że od wejścia Noego z żoną plus rodziny, plus zwierzęta najrozmaitszych gatunków po parze było równe 365 dni według naszego roku zwrotnikowego. Proszę braterstwa, pierwsza księga Mojżeszowa, rozdział 1, to nam mówi, właśnie wykazuje te szczegóły. A Noemu było 600 lat, gdy przyszedł potop wód na ziemię. A 8 rozdział. I stało się 601 roku pierwszego, miesiąca pierwszego, 601 roku czyjego? Noego. A więc widzimy, jaki dokładny opis jest. Poza tym pisze, że deszcz był równe 3 dni i 40 nocy. 7 rozdział, wiersz 4. Albowiem jeszcze po 7 dniach spuszczę deszcz na ziemię przez 40 dni i 40 nocy. Jak Bóg dokładnie to wszystko wiedział, że tyle będzie padać ani dłużej, ani krócej. To nie tak jak u nas nasz sprawozdawca powie, że będzie pogoda, a potem jest deszcz, lub też na odwrót. Bóg jest Panem tej aury całej i powiedział, że będzie 40 dni i nocy lał deszcz. Tak, wiersz 12. I padał deszcz na ziemię 40 dni i 40 nocy. Ale jak ta cała ziemia, wszystkie góry zatopione, to proszę braterstwa, pisze, że te wody trwały nad ziemią też jakiś czas. 7 rozdział, wiersz 24. I trwały wody nad ziemią 150 dni. A 8 rozdział, wiersz 3 mówi, i wróciły się wody z wierzchu ziemi, idąc i wracając się, i opadły w skończeniu 10 dni. A więc 150 dni to jest dużo czasu. Wody opadały, 8 rozdział, wiersz 4. I odpoczął Korab miesiąca 7, 17 dnia tegoż miesiąca na górach Ararat. Było jeszcze dalsze opadanie wód. A orzą tam wysoko, ale jeszcze cała dolina była zalana tą wodą. Niższe góry okazały się, proszę braterstwa, w dalszym ciągu, gdy woda opadała, wiersz 5. A wody ściekały i opadały aż do 10 miesiąca. 10 bowiem miesiąca pierwszego dnia okazały się wierzchy gór. Ale wierzchy gór, bo na tej wyższej spoczęła arka. Dalsze 40 dni były, gdy on wypuścił kruka i gołębicę, ale one się wracały jeszcze, bo nie miały spoczynku, nie mogły gdzieś tam spocząć. Aż w końcu gołębica wróciła z gałązką oliwną. I to był czegoś dowód. Dowód, że wody opadły aż do dolin. Patrzmy, jaki precyzyjny opis. Jeszcze tydzień upłynął i gołębica już nie wróciła do swojej bazy. I to był dowód dla Noego, że na ziemi panują warunki mieszkalne, że ona sobie tam mogła znaleźć mieszkanie. No i proszę braterstwa, potem pisze, jak on wyszedł z tej arki. 8 rozdział, wiersz 14. A miesiąca, w którego 27 dnia tegoż miesiąca oschła ziemia. A więc cały czas od wejścia do tego wyschnięcia ziemi jest bardzo precyzyjnie wyliczony. W roku księżycowym było to równo 1 rok plus 10 dni według księżycowego obliczenia. Nigdzie nie ma takiego dokładnego zapisku, jak jest ten zapisek. Jest fakt i przyczyna potopu. Jakie to są naukowe fakty, że on był. A więc wiemy, Pismo Święte i fakty pokazują geologiczne, że potoki wód, które spadły, to one spadły na całą ziemię, a nie tylko tam, gdzie był Noe. I to, na to są dowody. Jest tak zwana teoria Waliana i ona jest bardzo dokładna, która mówi, że w dalekiej, zamierzchłej przeszłości, gdy Bóg formował ziemię dla człowieka, to ziemię okalały pierścienie, tak jakby baldachimy, a jądro ziemi było się coraz bardziej w tej płynnej, gazowej masy. Tak. One otaczały ziemię tak, jak otaczają jeszcze dziś Saturna. I one były stopniowo strącane na ziemię. Stopniowo opadały po tysiącach lat, przyjąc to wszystko, co było na powierzchni ziemi. A ostatni pierścień, który spadł, to był z czystej wody. I on przyszedł zgodnie z tym, jak Bóg zawyrokował, jak jest właśnie Pismo Święte nam mówi w pierwszym rozdziale, w tym wierszu, że on opadł. A skąd się te wody wzięły? Skąd się te wody wzięły? Pierwsza księga Mojżesza, pierwszy rozdział, wiersz 7 mówi: i uczynił Bóg rozpostarcie, uczynił też rozdział między wodami, które są pod rozpostarciem i między wodami, które są nad rozpostarciem. I stało się tak. Wobec tego, co to jest te rozpostarcie? Rozpostarcie, no. To jest, jak tłumaczą niektórzy, przestrzeń, to słowo hebrajskie. A my rozumiemy, że to rozpostarcie to jest atmosfera ziemi, która rozdzielała pewne wody na ziemi, a pewne wody, które były w górze. I to właśnie były te wirujące oceany nad głową człowieka. I one w słusznym czasie, gdy Bóg sobie życzył, to one spadły. Widoczne, najwidoczniej było, że było 7 takich pierścieni. A 7 to jest ta doskonała liczba boska. I 7. Być może, że każdy z tych dni, każdy z tych dni miał swoją warstwę. Te 7 warstw można bardzo wyraźnie, proszę baterstwa, widzieć w wielkim kanionie rzeki Colorado. Kanion rzeki Colorado, który pokazuje przekrój ziemi. I te 7 warstw to widać. To jest dowód tej dalekiej, zamierzchłej przeszłości, kiedy jeszcze człowieka nie było, a to wszystko spadało i tworzyło te warstwy, które miały ciężar gatunkowy większy, spadały pierwej, które lżejszy pierwej, a woda była najlżejsza na końcu spadku. Dlatego też przed potopem ziemia była otoczona tym pierścieniem wodnym i było na ziemi jakby w cieplarni. Była równa temperatura wszędzie, czy na północy, czy na południu, czy na równiku. Była taka sama identycznie roślinność na biegunie, jako i na równiku. A jaki na to mamy dowód? Dowód, że wielkie mamuty, słonie, antylopy znajduje się w zamarzniętych wodach z Syberii, daleko na północy, a to dowodzi, że one tam żyły w warunkach cieplarnianych. I to jeszcze z niestrawioną żywnością w żołądku. One pasły się kiedyś na dalekiej północy i były zalane i zamrożone i przetrwały w tych lodówkach. To są lodówki. Tysiące lat. I to jest dowód, proszę baterstwa, namacalny, że potop był na całej kuli ziemskiej. W zachodniej półkuli zauważają uczeni rysy na skałach spowodowane przez lodowce. Bo jeżeli to olbrzymie lodowce płynęły z północy na południe, to olbrzymie bryły były, które za sobą ciągły również najrozmaitsze głazy i skały i one rysowały ziemię z północy na południe. I te rysy ludzie uczeni widzą. Wiele ich jest jeszcze w strefie nawet umiarkowanej na kontynencie Ameryki Północnej. A kierunek tych rys zawsze biegnie z północy na południe, a nigdy ze wschodu na zachód. To znaczy, że one biegły z północy i rysowały swój ślad. I to jest dowód, istnienia tych potężnych lodowców. A lodowiec jest stworzony z czego? Z wody. Proszę baterstwa, odkryto również szkielety zwierząt przedpotopowych w Ameryce Północnej. W skamieniałym Lejzonie są liczne olbrzymie drzewa zakopane na głębokości 60 metrów. I one leżą ułożone z północy na południe, a nie ze wschodu na zachód. Przy czym korzenie tych drzew zawsze są zwrócone ku północy, a ich wierzchołki na kierunku południowym. Co to pokazuje? Że one były powalone, te lasy olbrzymie były powalone przez ten olbrzymi strumień wody, który z północy na nich uderzył i położył te olbrzymie lasy. Jaka to siła tej wody musiała być? Tyle wieków, 60 metrów pod ziemią. Jaka to straszna historia była ziemi w tym czasie, gdy potop był. I to jest dowód, że było nagłe oberwanie się powłoki, która utrzymywała równowagę ciepła na całej ziemi. I że powstały pola lodowe i góry lodowe i napór wód od biegunów ku równikowi. To jest dowód. A na równiku, ponieważ siła odśrodkowa była większa, stąd napór wód był mniejszy, bo tam już się wszystko wyrównywało. Najwięcej waliło z północy. Tam było coraz wolniej, wolniej. Środkowa niwelowała tą siłę i odbijała ją raczej. I proszę baterstwa, najwidoczniej widać, że arka pływała po stosunkowo spokojnym wirze. Bo gdyby była na tym strumieniu, który lasy kładł, to ona by się znalazła w tym samym miejscu, gdzie była zbudowana? No nigdy. Tam było właśnie spokojne miejsce, gdzie się te prądy wyrównoważyły i ona stała. Bóg to wszystko tak kierował. Pięknie. Stąd widzimy nadzwyczaj obfity osad napływowy nagromadzony w tej całej okolicy. Tak. Gdzie kolebka rodzaju ludzkiego uległa najprawdopodobniej najpierw depresji się pod wpływem tego ciężaru wód, a potem została siłą nieznaną wypchnięta do góry. I stąd widzimy, że na najwyższych górach są muszelki, które na dnie morskim znajdują się. Więc proszę baterstwa, to jest wszystko dowód, że potop był na całej ziemi. To była przyczyna tego strasznego wydarzenia. Oberwanie się tego pierścienia wodnego było pierwsze przewidziane i drugie obliczone w związku z kryzysem w sprawach ludzkości. Gdyby Bóg wiedział, że człowiek nie zgrzeszy, ten potop byłby przyszedł przed stworzeniem człowieka. Nie po to, żeby go zniszczyć. Ale on przyszedł po tym, gdy człowiek zgrzeszy. I u Boga wszystko jak w zegarku gra, wszystko jest na czas. Bóg jest wielkim mistrzem. Dlatego też kryzys ten jest szczególnie wyjaśniony w Piśmie Świętym. Co to za przyczyna, że taka straszna rzecz przyszła na ludzkość? Szósty rozdział tejże cudnej Księgi Boskiej, a wiersz jedenasty mówi: ale ziemia popsowała się była przed Bogiem i napełniła się prawością. Jest to słuszne pytanie. Jakżeż mogło się to stać, skoro człowiek, Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje. Jakżeż ona mogła się stać napełnioną nieprawością? I widzimy, że grzech nieposłuszeństwa był pierwszym początkiem. Z żoną swoją zgrzeszyli. I w ten sposób przyszło skażenie całej rasy ludzkiej. Skażenie. Apostoł Paweł mówi, że jako grzech przez Adama przyszedł i śmierć przyszła, tak ten grzech, jak ta zaraza rozeszła się po całym jego pokoleniu i śmierć. Dodatkowo, proszę baterstwa, do tego przekleństwa gwałt spowodowany przez upadek pierwszego człowieka był powiększony przez źródło zewnętrzne aniołów, synów Bożych, którzy, gdy ziemia była stworzona, to oni śpiewali sobie z wielką radością. Potem, gdy widzieli, że człowiek został poddany tej temu grzechowi i temu umieraniu, to oni przyglądali się temu wszystkiemu. Aniołowie byli przez Boga naznaczeni jako nadzorcy. Mieli człowiekowi pomagać, umilać mu jako jego bracia duchowi wyżsi. Ale przykład grzechu i degradacji jest przykładem bardzo zaraźliwym. Aniołowie opuścili swój pierwszy stan anielski. Oni mogli materializować się w celu wyświadczania dobrodziejstw i pomagania ludzkości. Jednakowoż oni niewłaściwie użyli te ciała, w których mogli się materializować. Woleli żyć jako ludzie, aniżeli być aniołami. Pierwsza Mojżeszowa, 6 rozdział od 1 do 5 mówi, że stało się, gdy się ludzie poczęli rozmnażać na ziemi, córki się im zrodziły, że widząc synowie Boży córki ludzkiej, iż były piękne, brali je sobie za żony, ze wszystkich podobali. I rzekł Pan, nie będzie się wadził duch mój z człowiekiem na wieki, gdyż jest ciałem, będą dni jego stoi 20 lat. A byli olbrzymowie na ziemi w one dni. Nawet i potem, gdy weszli synowie Boży do córek ludzkich, zrodziły im syny, a ci są mocarze, którzy od wieku są mężowie sławni. A widząc Pan, że wielka była złość ludzka na ziemi, myślanie serca ich tylko złe było po wszystkie dni, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał w sercu swym. Proszę braterstwa, niewłaściwie postąpili sobie. Zamiast materializować się dla potrzeb ludzkości i pomocy, to oni żyć jak ludzie. Brali sobie niewiasty piękne, brali sobie za żony. I apostoł Piotr mówi, co z tego było. Udali się za cudzym ciałem, mówi Jakub. Zwszetecznieli. Połączyli się z ludzkością. Apostoł Piotr rzuca nam nadprzyrodzone światło na te zamierzchłe rzeczy, których uczeni wcale nie chcą uznać. Ale drugi list Piotra, 2 rozdział, 4 mówi, albowiem jeśli Bóg aniołom, którzy byli zgrzeszyli, nie przepuścił, ale strąciwszy ich do piekła, to Tartarus poddał ich ciemności, aby byli zachowani na sąd. A Juda mówi w 6 rozdziale w swoim jedynym wierszu, także aniołów, którzy nie zachowali pierwszego stanu swego, ale opuścili mieszkanie swoje na sąd dnia wielkiego z wiązkami wiecznymi pod chmurą, zachował. Te córki ludzkie były bardzo piękne, ponętne, brali je sobie za żony. Mężowie z nich byli mężowie sławni, pisze, mocarze, olbrzymi, nefilimi. To byli tak zwani półbogowie, półbogowie mitologii greckiej. Oni byli intelektualnie i fizycznie wyżsi. Oni panowali nad słabszą rasą ludzką. Tam powstał gwałt, rywalizacja, a wysokość zepsucia tego jest pokazana właśnie w tymże 6 rozdziale, wierszu 12. Wtedy wejrzał Bóg na ziemię, oto zepopsowała się była, albo zepsowało się było wszelkie ciało drogę swoją na ziemi. To powodem było zniszczenia. I to jest jedyny powód. Zepsuło się wszystko. Bóg bolał w sercu swoim, to znaczy tak po ludzku, że tak, żeby człowiek zrozumiał, że to nie koliduje z boskim sercem. I to było powodem zniszczenia. I nie był czystej rasy Adama, a Bóg, jak Bóg zamierzył, żeby czysta rasa napełniła całą ziemię. A wyjątek kto stanowił? Noe i jego rodzina. Tak. Rodzaj ludzki był nieodpowiedni w kontraście do Noego. Niewłaściwy, aby mógł być użyty w związku z Bogiem napełniania ziemi. Oni stracili swoją pozycję przed Bogiem. Nawet kazania tego świętego człowieka czasów przedpotopowych, Noego, nie mogło wpłynąć na jego bliźnich. Byli tak bardzo usiedleni i pod wpływem tych nefilimów, że zamiast pokutować, co szydzili z niego, z jego pracy, z jego głoszenia, że on taką wielką skrzynię buduje. Szydzili. A dziś to nie szydzą. Nie szydzą. I to było powodem, że byli zniszczeni. Noe doskonały w rodzaju swoim. Co to znaczy? nie mieszany z nasieniem anielskim, ale z czystego rodu Adamowego. Dlatego mógł zachować rodzaj ludzki w swoich właśnie biodrach i wypełnić zamiar Boży w jego stworzeniu, w napełnieniu rodzaju ludzkiego ziemi rodzajem ludzkim. Stąd, jeżeli Jezus Chrystus w swoim czasie przyszedł z łaski Bożej i złożył okup, to złożył za kogo? Złożył za Adama i jego rodzaj, za ten czysty rodzaj, a nie za ten zepsuty nefilimów, który przed Bogiem nie miał prawa bytu. Dlatego też nefilimowie pomarli raz. Pismo Święte mówi, że ta lekcja tego potopu to jest lekcją dla tamtych ludzi? Czy to jest lekcja dla nas bezpośrednio, którzy się tu dzisiaj zebraliśmy? Dla nas, proszę braci. W Ewangelii Mateusza w 20 rozdziale przeczytajmy sobie oryginalne słowa tego, który był najświętszym, którego stopy dotykały tej naszej grzechem splamionej ziemi. Mateusza 24 rozdział, a wiersz 37 do 30. On mówi tak. Ale jako było za dni Noego, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego. Albowiem jako za onych dni przed potopem jedli, pili, ożeniali się i za mąż wydawali, aż do onego dnia, który wszedł Noe do korabia i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i zabrał wszystkie, tak będzie i parouzja Syna Człowieczego. A w Ewangelii Łukasza innymi słowami ta nauka jest podana w 17 rozdziale 26-27 wierszu. Ale jako było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do onego dnia, którego wszedł Noe do korabia i przyszedł potop i wytracił wszystkie. A więc nauka dla nas. Jest tu podobieństwo pewne między warunkami tamtymi a dzisiejszymi. Jakie to podobieństwo? W nierozpoznaniu czasu przed potopem. Czy ci przedpotopowcy wiedzieli, co grozi? Noe przed potopem głosił, a oni rozpoznali czasu swego nawiedzenia. Ale nie tylko warunki przedpotopowe, ale i sama katastrofa i kataklizm ma swoją równoległość. I my znajdujemy się w obliczu zbliżającego się kataklizmu, który będzie tak jak za czasów Noego. A to jest rzecz ważna czy nieważna? Czy można o tym nie mówić? Musowo mówić, proszę braci. Jeżeli mamy być tym Noem. W odniesieniu do tego, to apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, trzecim rozdziale, w 21 wierszu mówi, którzy niekiedy nieposłuszni byli, gdy raz oczekiwała Boża cierpliwość za dni Noego, kiedy korab gotowano, w którym mało to jest 8 dusz zachowanych są w wodzie, czego teraz chrzest wzorem będąc zbawia nas, nie składanie cielesnego plugastwa, ale obietnica wspólna sumienia dobrego u Boga przez zmartwychwstanie Jezusa. A więc mamy analogię. Noe i rodzina w myśl tej ilustracji reprezentują wszystkich wybranych wieku Ewangelii. Tak. Wszystkich wybranych. A po to przedstawia przekleństwo ciążące nad całym rodzajem ludzkim. W jego ogólności od Adama aż do dziś wszystko tonie. A kto jedynie jest zachowany? Kto wszedł do arki, pływa po wierzchu i nie jest zatopiony. To jest ogólny zarys. Ale również jest dodatkowe ze słów naszego Pana wynikające przekleństwo jeszcze w jego specjalnym zarysie kulminacyjnym, który przyjdzie w czasie wielkiego tego ucisku, które się spodziewamy, w którym nastąpi zniszczenie teraźniejszego świata złego. Tam zniszczał pierwsza dyspensacja, pierwszy świat, a teraz druga dyspensacja, teraźniejszy zły świat będzie zniszczony. Tak. I tu apostoł Piotr mówi nam w tej sprawie znów wyraźnie, bo pierwszy list, właściwie drugi Piotra, drugi rozdział, wiersz 5 mówi tak. Także i pierwszemu światu nie przepuścił, Ale Noego samo ósmego kaznodzieje sprawiedliwości zachował, przywiódłszy potop niepobożnych. A trzeci rozdział, 6 i 7. Dlaczego on pierwszy świat wodą będąc zatopiony zginął, lecz te niebiosa, które teraz są, i ta ziemia tymże słowem są odłożone ogniowi na dzień sądu i zatracenia niepobożnych ludzi. A więc jest analogia? Jest. Przebaterstwa. Pierwszy świat zginął w wodzie, a drugi ma ogień. Niebiosa. Co to znaczy, że niebiosa z wielkim trzaskiem przeminą? To znaczy władze duchowej kontroli szatana nad ziemią przeminą. A ziemia, jaka to ziemia? Czy literalna ziemia przy? Pismo. Choć i literalny też będzie. Pismo Święte mówi o tak zwanym ogniu gniewu Bożego. Ogień gniewu Bożego. Tak, ogień gniewu Bożego ma przyjść. Niektórzy mówią, że ponieważ woda była literalna, to i ogień będzie literalny. Ale my widzimy, że niekoniecznie musi być poza figura literalna, skoro literalna była figura. Świątynia naprzykniona z kamieni, z drzewa, z metali. Ale ona reprezentuje świątynię, która jest złożona z żywych ciał ludzkich. Jezus niósł krzyż literalny, a my jakie mamy nieść krzyże? Symboliczne krzyże. Dlatego też widzimy, że ten apostoł Piotr to nam wyjaśnia w swoim 3 rozdziale 10 do 12. A on dzień pański przyjdzie jako złodziej w nocy, w którym niebiosa z wielkim trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone ogniem stopnieją, a ziemia i rzeczy, które nie są, spalone będą. Ponieważ się to wszystko ma, jakimiż wy macie być w świętych obcowaniach i pobożnościach, którzy oczekujecie i śpieszycie na przyjście Dnia Bożego, w który niebiosa gorące rozpuszczą się i żywioły pałające stopnieją? Dlatego też widzimy, że to jest określenie tego wielkiego ucisku, jakiego jeszcze nie było. Jeden z proroków Daniel w 12 rozdziale w 1 wierszu, że będzie ucisk, czas ucisku, jako narody nie były. A nasz Zbawiciel, cytując ten tekst, jeszcze dodaje, którego już nigdy potem nie będzie. W którym zginie ten teraźniejszy świat, o którym apostoł Paweł mówi do Galatów, że wyrwał nas z teraźniejszego świata złego. A ten świat ma zginąć. Ale czy wszyscy ludzie zginą? Proszę baterstwa, nie. Prorok Sofoniasz mówi, że przyjdzie dzień gorliwości pańskiej, który pożre całą ziemię. Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, snać się ukryjecie w dzień gorliwości pańskiej. Czyli nie wszyscy poginą. A Izajasz 24 rozdział i wiersz 6 mówi nam bardzo również znamienne słowa, dający nam pod tym względem naukę. Dlatego przekleństwo pożre ziemię, a zniszczy obywatele jej. Dlatego popaleni będą obywatele jej, a mało ludzi zostanie. Ale i popaleni będą też. Można tu się spodziewać literalnego ognia? Nie jest tajemnicą, proszę braterstwa, że ta broń, którą ludzie wyprodukowali, to jest broń wysperatury, broń atomowa. To jest wysoka temperatura, która pali, niszczy i ona uderza najwięcej. Dlatego też nie wszyscy zginą. A nasz Zbawiciel powiedział, że gdyby nie były skrócone te dni, nie byłoby zachowane przy życiu. To znaczy, że będzie zachowane. Nieprawdą jest, że wszyscy ludzie muszą być zniszczeni, jak to niektórzy mówią. Nie. Przyjdzie czas jeszcze dla tych ludzi, że ma wejść słońce sprawiedliwości po tej wielkiej, strasznej burzy pozafiguralnego potopu i zdrowie będzie na skrzydłach jego. A Izajasz mówi, że tam będzie rajskie życie przywrócone. A prorok, a ten właśnie Piotr mówi, w 3:13. Lecz nowych niebios i nowej ziemi według obietnicy Jego oczekujemy, w których co mieszka sprawiedliwość. W pierwszym świecie nie było sprawiedliwości, w drugim nie ma sprawiedliwości, ale w tym trzecim to będzie sprawiedliwość. Izajasz prorok nam mówi, jak to tam będzie w tym przyszłym świecie. Bóg nie na próżno ziemię stworzył, na mieszkanie ją stworzył, a ci ludzi wszystkich. 11:9. Nie będą szkodzić ani zabijać, jak przed potopem i teraz. Na wszystkiej górze mojej świętej, to znaczy na moim królestwie. Bo ziemia będzie napełniona znajomością pańską, jako morze wodami unione. A więc przed nami jest czas wielkiego szczęścia, radości po tym wielkim kataklizmie, jaki przejdzie i zorze całą ludzkość. Proszę braterstwa, zmieszanie natur wytworzyło olbrzymów. Był tam gwałt, a skutkiem tego przyszedł potop. A nasze czasy też mają swoich olbrzymów. Olbrzymy sławno, prawie nieograniczonej mocy są wśród ludzi. Są to trusty, kartele, książęta finansowi, których moc finansowa przechodzi wszelkie mienia potęgi przeszłości. Czy to nie ich działalność sprowadza czas ucisku i gwałtu na cały świat? A jak one powstały? Czy są pochodzenia pogańskiego? Czy te kartele powstały u pogan? Nie. Poganie nigdy nie marzyli o takich rzeczach. Nie wymyślili tej władzy i potęgi nad ludźmi, która znajduje się w rękach tych właśnie potężnych instytucji. Poganie nie tylko nie wymyślili, ale cierpią od tych olbrzymów, używanych mechanizmów rządowych narodów jakich? Chrześcijańskich. Celem ćwiczenia ich w diabelskiej sztuce nowoczesnej wojny. A kto niesie tą zarazę tej potęgi kapitalistycznej tam do tych narodów pogańskich? Kto ich tam ćwiczy? Kto ich ubezwładnia? Kto ich uczy tą bronią władzy? Czy specjaliści przychodzą ich tak uczyć do tego? Do tej zagłady przyszłej. Skąd to przyszło? Nie z narodów chrześcijańskich, którzy właśnie powiększają swoją własną władzę i dochodzą przez zniewolenie tych narodów dla sprośnego zysku swego i na powiększenie jeszcze swojej mocy. Czy te olbrzymi nie kierują wojnami i nie panują nad narodami ziemi? Czy nie dla finansów toczy się wojny? Za tymi hasłami patriotycznymi zawsze jest finansowa. Ona tam siedzi i swój interes robi, a ten prosty człowiek myśli, że jest patriotą. A on jest tylko narzędziem tych bogaczy, którzy w taki lub inny sposób napuszczają naiwny, bohaterski lud prosty. To na pewno tak jest. A skąd się te truski wzięły? Tworem źle kierowanej energii duchowej. Wiemy, że Duch Pański działał w Jego dzieciach przez cały wiek Ewangelii. I to był wpływ jaki? Oświecający. Bo to Pismo Święte przez nich, oni byli światłem na górze. I to doprowadziło do obecnej cywilizacji drogą pośrednią. Narody chrześcijańskie są tymi narodami cywilizowanymi, nie pogańskie. Większość z ludzi cywilizowanych jest daleka od nawrócenia się na wiarę chrześcijańską. Niemniej jednakowoż oświecenie pochodzi od chrześcijaństwa. To oświecenie nieodpowiednio było przyjęte przez te światowe ale przyszło i było źle użyte. I ono wytworzyło tego ducha samolubstwa, którego szczyt i dojrzałość okazała się w rozkwicie tych olbrzymów. Proszę braterstwa, tak jak tam byli olbrzymi i my w tych czasach przedpotopowych widzimy olbrzymi, które uciskają słabe narody i narody uciskają w ogóle wszystkie. I Pan dozwala na tą klęskę. I Pan dozwoli, że nawet gniew człowieczy będzie go chwalił. Tak, Bóg jest Panem tych wszystkich nurtujących, że tak powiemy, nurtów, które kości rozwijały się i doszły do takiego szczytu. A co Pan robi? Chcąc zniszczyć to wszystko w tym wielkim potopie? W tym wielkim doświadczeniu ognia? To Bóg zapala, proszę braterstwa, ten antagonizm między pracą a kapitałem. Stoczenia walki, która oznaczać będzie zniszczenie instytucji cywilnej, religijnej, politycznej i wszystkich społecznych i finansowych w ogniu wielkiego zamieszania. Bo kto przywiódł potop? Bóg czy ludzie?
Bóg.
A kto przywiedzie policzny ogień?
Bóg.
Proszę braterstwa, te ruchy rewolucyjne, proletariusze wszystkich krajów, łączcie się, to nie od diabła, proszę braterstwa. To idzie od Boga, pojęcie sprawiedliwości. Bo jeden to ma tyle, że przejeść nie potrafi. Miliardy, a jeszcze umiera, jeszcze chciałby mieć przy sobie. A drudzy biedacy skonają z głodu. A czy to tak może być? Wołania żeńców weszły do uszu Pana zastępów. Ty największym komunistą to jest Bóg. On nie dozwoli, żeby jeden miał dużo, a drugi mało. Jeżeli wychodzi niezadowolenie, to przychodzi od Boga. Pan stoi we drzwiach. I przychodzi czas tej Laodycei sprawiedliwości dla ludu. I ta walka, czy chcielibyśmy, czy nie, ona przyjdzie, bo Słowo Boże musi się wypełnić. A kto będzie zbawiony w tym wielkim starciu okropnym? Pan Jezus, czujcie, czujcie. Łukasza 21, rozdział, wiersz 36. Przetoż czujcie, modląc się na każdy czas, abyście byli godni ujść tego wszystkiego, co się ma dziać i stanąć przed Synem. Stanąć przed Synem Człowieczym. Czuwać. Jak to można czuwać? Patrzeć w niebo, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie? No tak, nie przyjdzie. Czuwać to znaczy patrzeć w Biblię. Co mówi słowo prorocze. Patrzeć, kiedy ten czas przyjdzie. Czy Noe nie był poinformowany, kiedy ten czas miał przyjść? Bóg mu powiedział, za 7 dni spuszczę potop wód na ziemię. A jako było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Czy my możemy stację? Możemy. Nic nie czyni panujący Pan, chyba by pierwej objawił tajemnicę swoją sługom, swoim prorokom. I my jesteśmy tym ludem, który ma żyć właśnie na wysokości tych przywilejów, żebyśmy byli poinformowani, kiedy to będzie. Czuwać znaczy tą mocniejszą mowę prorocką trzymać w ręku, żeby nie dmuchało to, co światowe, co cielesne, co bagatelizuje wszystko. Ale to nas dopinguje i oświeca. Dlatego też pamiętajmy, jest tęcza pewnej obietnicy. Gdy tamten potop się skończył, to była tęcza, że już więcej potopu nie będzie. I po tym wielkim potopie, który przyjdzie, mamy zagwarantowaną właśnie tęczę, że już nigdy takiej klęski nie będzie, że będzie Królestwo Syna Bożego bez demonizmu, bez szatana i bez królestw tego świata. To królestwo uderzy, zniszczy, zdruzgocze, rozdmucha, że nie będzie śladu ze starego porządku rzeczy, a samo wzrośnie i napełni całą ziemię. A apostoł Paweł, bo on musi królować, póki by nie położył wszystkich nieprzyjaciół pod nogi jego. A ostatni przyjaciel, który będzie zniszczony, jest kto? Śmierć. Jakaż radość będzie dla ludzi, że ta zmora cała 6000 lat, jeszcze 7 na dokładkę, gdzie jeszcze będzie borykanie z grzechem, przejdzie to i będzie cała wieczność przed ludzkością szczęśliwa. Ale proszę baterstwa, ja chciałbym braciom znów coś powiedzieć. Korzystając z braci ducha tolerancji, jaką macie dla mnie i dla mojego sposobu badania. Ja chciałbym braciom coś przejmującego powiedzieć. Chciałbym zwrócić uwagę i wykazać dwie rzeczy przez jedno piękne obliczenie. To nawet nie, to jest tylko stwierdzenie faktu, jaki jest. Dwie rzeczy. Jedną rzecz to zadać kłam tym wszystkim uczonym, którzy mówią, że świadectwo elokistyczne to jest odrębne, a świadectwo jachwistyczne jest odrębne. I to jest jedno z drugim, nie ma nic wspólnego. I nie Bóg jest tym autorem tego świadectwa i tego. A ja udowodnię, że jest autorem. Że jedno i drugie stanowi jedną nieodłączną całość. Przeczytam braciom wszystkie słowa Boże. Boże słowa, nie Boże. Jakie Bóg powiedział w związku z mającym przyjść wówczas potopem. A my wiemy, że jako było za dni Noego, tak będzie i tu. Bóg mówiąc o potopie tamtym, jaki miał na myśli? Miał na myśli ten drugi też. Ja przeczytam wszystkie słowa oryginalne, co Bóg powiedział. 6:13. Koniec wszelkiego ciała przyszedł przed oblicze moje, bo napełniona jest ziemia nieprawością od oblicza ich. Przetoż je wytracę z ziemią. Uczyń sobie korab z drzewa gofer w korabiu i oblejesz go wewnątrz i zewnątrz smołą. I uczynisz go na ten kształt. 300 łokci będzie długość korabia, 50 łokci szerokość jego, a 30 łokci wysokość jego. Okno uczynisz w korabiu, a na łokieć wywiedziesz je wzwyż i drzwi korabia. W boku jego postawisz piętra spodnie i trzecie uczynisz w nim. A oto ja przywiodę potop wód na ziemię ku wytraceniu wszelkiego ciała, w którym jest duch żywota pod niebem. Wszystko, cokolwiek jest na ziemi, pozdycha, ale z tobą postanowię przymierze moje. I wnijdziesz do korabia, ty i synowie twoi, żona twoja i żony synów twoich są. I ze wszystkich zwierząt wszelkiego ciała podwojgu ze wszystkich wprowadzisz do korabia, aby żywo zachowane było, z tobą samiec i samica będą. Z ptactwa według rodzaju jego i bydła według rodzaju jego, wszelkiej gadziny ziemskiej według rodzaju jej, podwojgu z każdego rodzaju w niej idą z tobą, aby żywo zostały, a ty weźmiesz z sobą wszelkiego pokarmu tyś i zbierzesz do siebie i będą tobie i onym na pokarm. To jest to, co było w 6. Elohistyczne świadectwo. A 7 mówi tak, zaraz na 1. Wnijdź ty i wszystek dom twój do korabia, bom cię widział sprawiedliwym przed obliczem moim w narodzie tym. Skarbia czystego weźmiesz z sobą 7, samca i samicę jego, ale zwierząt nieczystych podwojgu samca i samicę jego. Także z ptactwa niebieskiego 7, samca i samicę, aby żywo zachowane było nasienie na wszystkiej ziemi. Albowiem jeszcze po 7 dniach spuszczę deszcz na ziemię przez 40 dni i wygładzę wszystko stworzenie, któremu uczynił z oblicza ziemi. Ten pierwszy elokistyczny, ten jachwistyczny. A wiecie, bracia, ile hebrajskich słów użył Bóg na te dwa świadectwa? Słów boskich w języku hebrajskim. 198. 198. A ten wielki matematyk ukazał datę tego potopu, co przed nami, w skali 1:9. Bo 198 plus 0 to jest 1980. To są boskie słowa. Nie ma żadnego działania. Jest tylko liczba 198. Proszę baterstwa, miejmy to na uwadze, cośmy dzisiaj studiowali. I czuwajmy, żebyśmy godnie stali przed Synem Człowieczym. Żebyśmy mogli wejść do tej arki. Bo gdy przyjdzie kataklizm, to on nie dla nas jest przeznaczony. Ale dla tych wszystkich, którzy się śmieją, szydzą ze świadectwa Bożego, który mówił i który nadal mówi przez swój lud. Dlatego błogosławieństwa i tego ratunku od Boga Wszechmocnego, tak jak otrzymał Noe, tak i braterstwu życzę na tym końcu. Amen.
za te wszystkie łaski błogosławieństwa, za tak obfity pokarm duchowy, który mieli możliwość usłyszeć, za przepiękną wizję naszego wspaniałego Królestwa Bożego, które w niedługim czasie nastąpi. Podziękujemy naszemu Stwórcy, a wspólnie w modlitwie przychodził brat Tadeusz Wiśniewski.
O Boże nasz Wszechmogący Stwórco Wiekuisty, Panie Boże, całemu rodzaju wielkiemu, że ten najwyższy skarb jest tą granicę w sumie do Pana Sprawcy, czy to dałeś bezbłędny, całkowicie oddany Tobie sposób oddał swoje życie. Ponad siebie, ponad siebie, całą ludzkość. Wykonał wszystko bezbłędnie. Za Jego wspaniałą ofiarę czyniono w tak doskonały sposób, że tym poświęceniu serdecznie dziękuję. Że w nim mamy przystęp do Ciebie, który jesteś tak potężny, tak wszechmądry. Cudów ukryjesz Twoim świętym słowem, jak ze skarbnic dajesz nam każdy na czas. Twoje ręce polecamy dalszy ciąg naszego życia. Czujemy, że jesteśmy w tym czasie przedpotopowym. Spraw, abyśmy nie znali warunki przedpotopowe, kiedy wiatr sprawiedliwy to wiadomość zagrożenia świata. Spraw, abyśmy i my mieli skutecznie walczyć z tym światowym, który nas pociąga wpływem ciała, który chciałby przyjść na miarę i wpływem tego przeciwnika, który jeszcze chce i pragnie nas ściągnąć z tych rodzin, jak chciał ściągnąć na to radę. A za te wspaniałe obietnice, jakie mieliśmy możliwość dnia dzisiejszego i poranku dzisiejszego, przedpoczyń wziąć do słowa tego świętego na Tobie, będzie cześć, chwała i wielbienie. Tylko tak, na dalszym ciągu, abyśmy mogli ze skarbnic słowa tego świętego czerpać do rzeczy, do nowiny. Przede wszystkim do Twojej chwały, który tak wspaniały plan uczyniłeś, który w każdym wieku precyzyjnie go prowadzisz, doprowadziłeś go do końca, masz władzę nad narodami. Niech Tobie serce nasze będzie chwała, cześć i wybieranie.